Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok z serca pozdrawiam o poranku w 31 niedzielę zwykłą i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji spotkanie ze Słowem Bożym, wspomnienie zmarłych w minionym roku duszpasterzy z naszej archidiecezji, relacja z uroczystości w Suchowoli, najnowszy magazyn Open Doors, a już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w Piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Wiele współczesnych nieporozumień w komunikacji międzyludzkiej bierze się z błędów w tej komunikacji i wzajemnym niesłuchaniu siebie. Bardzo często pozostajemy na płaszczyźnie komunikatów, załatwiania własnych interesów w relacji z innymi ludźmi, przez co nie słyszymy się wzajemnie. Rozmowa sprowadza się do komunikatów, a nie komunikacji i tworzenia relacji. Ta sama słabość tyczy się naszej relacji z Bogiem. Częściej stajemy przed Nim jak petent przed urzędnikiem, zamiast uczeń przed mistrzem, przez co Jego słowa jakże często nie przenikają do naszej codzienności. I oczywiście mówię to najpierw jako zarzut dla samego siebie. Jakże często staję przed Panem nie aby słuchać, ale aby mówić, aby zagadać Pana. Zagadać moimi prośbami, sprawami, a zupełnie nie wsłuchać się w Jego serce, Jego kochające serce. Jezus, najlepszy pedagog, znając ludzką kondycję, na pytanie uczonego, co jest pierwsze w życiu wierzącego, odpowiada zatem: słuchanie. Słuchaj Izraelu. Szema Izrael. Bo miłość, najwyższa forma relacji, rodzi się z zasłuchania się w tego, kogo się miłuje, ponieważ szczerze kochając, chcemy dobra drugiej osoby. Bóg kocha nas szczerze, chce maksymalistycznego dobra dla nas, naszego zbawienia. Tak też my, kochając, chcemy dla kochanej osoby tego, co najlepsze, często sobie samemu, odmawiając tego, tak jak Bóg, który stał się jednym z nas i z miłości dla nas, był gotowy na ofiarę krzyża. I oczywiście w ramach Eucharystii, i to sprawowanej właśnie w ramach wspólnoty wierzących, nie sposób nie przywołać Chrystusa, Jego miłości do nas przybitej do krzyża i utrwalonej w świętej Eucharystii. Kilka dobrych lat temu hasłem roku formacyjnego liturgicznej służby ołtarza w naszej archidiecezji były słowa: wycisz się, aby usłyszeć Boga. W dialogu nie zawsze sposób mówić. Czasami trzeba się wyciszyć. Czasami trzeba dać się wypowiedzieć drugiej osobie. Także po to, aby usłyszeć tak piękną deklarację, jak ta w ramach Ewangelii. Bóg tak dalece Cię kocha, że dla Ciebie, dla Twojego zbawienia przyjął krzyż, abyś wierząc miał życie, abyś miał to życie w obfitości. Nikodem usłyszał to, był otwarty na prawdę, był otwarty na dialog, pomimo stanowiska, które piastował w tamtym czasie w Izraelu, był gotowy, by słuchać, nie tylko nauczać. I do końca, po poznaniu prawdy, pozostał jej wierny, stając się pierwszym faryzeuszem uznającym w Jezusie Syna Bożego, uznającym w Jezusie Mesjasza. Tylko miłość, która jest w sercu, miłość także do prawdy, prawdy, którą jest Bóg, może otworzyć tak pojętnego człowieka z takim stanowiskiem na prawdę w rzeczywistości. Jeżeli spojrzymy na przyrodę, na otaczający nas świat, to zobaczymy, że jego rozwój odbywa się w absolutnej ciszy, która umyka ludzkim zmysłom. Człowiek we wczesnym etapie także przeżywa swój najintensywniejszy rozwój w absolutnej ciszy. Tylko środowisko otwarte na Słowo Boga w ciszy może przeżywać twórczy rozwój. Chcesz wiedzieć, co ma ci Bóg do powiedzenia? Masz pytania do Boga, tak jak dzisiejszy rozmówca Jezusa Chrystusa? Szemma Izrael, zamilknij, aby usłyszeć. Pan ma dla ciebie odpowiedź. Ma dla ciebie odpowiedzi na wiele nurtujących cię pytań.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Pierwszy list do Koryntian.
Yeah.
Ewangelia i życie.
Trwające listopadowe dni to czas pamięci o tych, którzy nas poprzedzili w drodze do niebieskiej ojczyzny, a zwłaszcza zadumy o tych, którzy w minionym roku odeszli od nas do wieczności. Także z grona duchownych archidiecezji białostockiej w minionym roku pożegnaliśmy kilku kapłanów. 27 grudnia 2023 roku odszedł do Pana po wieczną nagrodę świętej pamięci Józef Paroń, brat Marian, który przez wiele lat posługiwał w domu księży werbistów w Kleosinie. 3 marca bieżącego roku, w wieku 73 lat, w 49 roku kapłaństwa, zmarł ksiądz kanonik Jerzy Rachwało, emerytowany wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach. 8 marca 2024 roku, w wieku 67 lat i 42 roku kapłaństwa, zmarł ksiądz Kazimierz Litwiejko. Z zamiłowania był historykiem regionalistą. W szczególny sposób zajmował się badaniami nad historią polskiego podziemia niepodległościowego. Od początku pracy kapłańskiej w Sokółce był aktywnym duszpasterzem harcerzy. 13 marca 2024 roku, w wieku 91 lat, w 63 roku kapłaństwa, zmarł salezjanin, ksiądz Tadeusz Kujawa. W latach 76-82 był dyrektorem wspólnoty i proboszczem w Różanym Stoku. Przygotował parafię i kościół do koronacji obrazu Matki Bożej Różanostockiej 28 czerwca 1981 roku. 22 marca 2024 roku, w wieku 91 lat, w 65 roku kapłaństwa, zmarł ksiądz kanonik Józef Zubowski, wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie. 27 czerwca 2024 roku, w wieku 61 lat, w 37 roku kapłaństwa, zginął w wypadku drogowym ksiądz Sylwester Szyluk, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Kuźnicy. 12 października bieżącego roku, w wieku 83 lat, odszedł do domu ojca arcybiskup senior Edward Ozorowski, metropolita białostocki w latach 2006-2017. Został biskupem w wieku 37 lat. Był jednym z pierwszych polskich biskupów mianowanych przez Jana Pawła II, wieloletnim rektorem archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie w Białymstoku oraz wychowawcą wielu pokoleń kapłanów i teologów świeckich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Ewangelia i życie.
W minioną niedzielę 26 października w Suchowoli, miejscowości szczególnie związanej z osobą księdza Jerzego Popiełuszki, odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą jego męczeńskiej śmierci. Do Suchowoli na uroczystą mszę i złożenie kwiatów pod pomnikiem księdza zjechały m.in. delegacje z okolic Żywca i Bielska-Białej oraz podlascy parlamentarzyści. W trakcie uroczystości informowano także o budowie nowego muzeum księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach, rodzinnej miejscowości błogosławionego, które ma powstać do 2027 roku. Placówka nie tylko przybliży postać i działalność błogosławionego, ale będzie też centrum aktywności dla lokalnej społeczności.
W centrum Europy stąd rozpoczęła się droga błogosławionego księdza Jerzego, droga ku chwale dla Boga, dla ojczyzny i dla Solidarności.
Był to człowiek Solidarności, ludzi pracy. Staramy się kultywować i szanować te wartości, które głosił błogosławiony ksiądz Jerzy.
Już od lat Podlaska Solidarność tydzień po porwaniu księdza Jerzego, a przypominam, że miało to miejsce 19 października 1984 roku, organizujemy co roku tutaj w Suchowoli mszę świętą w intencji księdza Jerzego, ale też jego rodziców.
Przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski.
To ich postawa przyczyniła się do tego, że w tej rodzinie wyrósł właśnie ten wielki kapłan, ksiądz Jerzy Popiełuszko.
W tej chwili ta pamięć jest jeszcze mocniejsza.
Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel.
Ksiądz Jerzy żyje w pamięci wielu osób. To kapłan Solidarności, a więc te ideały, które przyświęcają również związkowi, nadal są aktualne.
Głosił bardzo ważne, mądre słowa i przesłanie przede wszystkim takie, że trzeba to zło dobrem zwyciężać. Co jest dla nas bardzo ważne w dzisiejszych czasach, trudnych czasach. Kiedy sypią się prace, kiedy zakłady się zamykają. Jest to dla nas takie też motywujące i bardzo budujące, bo te przesłania jego były bardzo wiążące ludzi.
Nam też bardzo zależy na tym, żeby te słowa o księdzu Jerzym, jego pamięć docierała wszystkim do najmłodszych. Stąd to muzeum, są też plany na zjazdy szkół księdza Jerzego, Izby Pamięci, tutaj w Suchowoli przy parafii, które będą miały na celu przypominać o księdzu Jerzym.
Ta izba tutaj przy parafii została wyremontowana i ona będzie miała taki wymiar niezwykłego miejsca, w którym będzie bardzo wiele pamiątek po księdzu Jerzym.
Starosta Sokulski Piotr Rećko.
Tam będą najważniejsze jego relikwie. Tam będzie wręcz pewnego rodzaju taka opowieść o życiu księdza Jerzego, o narodzin, o męczeńską śmierć. Natomiast muzeum w Okopach będzie to interaktywne, niezwykłe miejsce, które będzie całkiem miało inny wymiar. Będzie miało wymiar multimedialny. Będzie to miejsce takiej turystyki sakralnej. To ubogaci powiat sokulski pod wieloma względami.
Ewangelia i życie.
Archidiecezja białostocka ma dwóch nowych diakonów. W białostockiej archikatedrze 25 października biskup Henryk Ciereszko udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom 6 roku archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Marcinowi Łukaszewiczowi z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce i Krystianowi Prackiemu z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Kazimierza w Mońkach. Diakon może sprawować sakramenty chrztu świętego, małżeństwa, komunii świętej, odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych, poświęcać przedmioty kultu religijnego i głosić kazania. W kościele łacińskim podczas święceń diakonatu kleryk przysięga celibat i modlitwę liturgią godzin, tak zwany brewiarz. Diakonat jest udzielany w kościele katolickim na rok przed święceniami kapłańskimi, ale istnieje również diakonat stały, posługa, którą mogą przyjąć i wykonywać także dorośli, żonaci mężczyźni. Szatą liturgiczną diakona jest dalmatyka zakładana na albę i stułę. Jest znakiem urzędu diakona usługującego Chrystusowi Eucharystycznemu. Modlitwa kościelna przedstawia ją jako szatę radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości. Obecnie w archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym do kapłaństwa przygotowuje się 15 kandydatów, w tym dwóch na roku propedeutycznym.
Ewangelia i życie.
Wraz z organizacją Open Doors zapraszam na najnowszy magazyn poświęcony wiedzy o prześladowaniach chrześcijan mających miejsce w ostatnim czasie. Poznamy m.in. historię Barnabasa z Nigerii, który stara się przybliżać ludziom Boga pomimo tego, że sam znajduje się w tragicznej sytuacji życiowej.
W dzisiejszym magazynie Open Doors. Nadzieja, ale na jak długo? Barnabas został zaatakowany przez bojowników pasterzy Fulani. Dziś jest duchownym dla tysięcy chrześcijan zamieszkałych w jednym z wielu obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Nigerii. Warunki są okropne, ale Barnabas nadal ufa, że Jezus go zaopatrzy. Mieszkamy w obozie dla uchodźców wewnętrznych od 4 lat, niedługo minie 5 lat. Kiedy widzę, w jakich warunkach żyją moi bracia, jest mi źle. Czuję, że jeśli nic się nie zmieni, większość z nich odwróci się od Boga. Chęć poprawy swojego życia popchnie ich do robienia rzeczy, których nie powinni robić. Barnabas mieszka z tysiącami innych chrześcijańskich uchodźców w obozie dla przesiedleńców w Nigerii. Wszyscy dzielą podobny los. Byłem na polu z moim bratem i żoną mojego zmarłego brata. Wracaliśmy. Kiedy usłyszeliśmy gwałtowną strzelaninę, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Na drodze zobaczyliśmy wielu ludzi, którzy gdzieś biegli. Widzieliśmy też dym. Ludzie rozbiegli się w różnych kierunkach. Niektórzy z nich biegli do nas. Zanim się zorientowałem, jakiś człowiek podszedł do mnie i uderzył mnie kijem. Złamał mi rękę, którą próbowałem się zasłonić. Ale ja nie przestawałem biec. Ludzie padali martwi podczas ucieczki. Jacyś mężczyźni próbowali mnie pochwycić, ale z Bożą pomocą dotarłem do punktu kontrolnego. Byłem uratowany. Spójrz na moją rękę. Możesz zobaczyć ślady operacji. W 3 miejscach. Tutaj, tutaj i tutaj. Kiedy uciekaliśmy, mój brat został postrzelony i zmarł. Żona mojego brata również została postrzelona. Potem zabita maczetą przez napastnika, który nas zaatakował. Barnabas i jego rodzina zdołał uciec. W ich rodzinnej wiosce nie jest już bezpiecznie, dlatego na jakiś czas zamieszkali w obozie. W każdym namiocie, który tu widzicie, mieszka średnio 7 osób. Ludzie, których tutaj widzisz, pochodzą z różnych miejsc. Mieli piękne domy, ale dzisiaj są tutaj. Wciąż mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej. Ta część jest wykonana z tkaniny, siatki i worków. Wszystko podtrzymuje gałąź. Wewnątrz używamy tektury. Następnie przykrywamy ją moskitierą, aby zapobiec podwiewaniu przez wiatr. Wszystko trzyma się dzięki linie. Nie będziemy już dłużej cierpieć. Bóg żyje. I tak jak pewne jest, że żyje, tak pewne jest, że jest z nami. W Nim pokładamy nadzieję. W rzeczywistości jesteśmy wdzięczni, nawet kiedy dzieją się rzeczy tak trudne i poważne, że myślimy, że nie damy rady, ponieważ Bóg używa was, aby zapewnić nam wszystko, czego potrzebujemy. Dostaliśmy od was ryż i fasolę, rzeczy, których naprawdę potrzebowaliśmy. Troszczycie się o nas i jesteśmy za to wdzięczni. Dziękujemy. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Prosimy o modlitwę za Barnabasa i innych chrześcijan w obozie dla uchodźców w Nigerii, którzy starają się zachować nadzieję w Jezusie, pomimo że zmagają się z traumą i codziennym zagrożeniem.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Msza święta za zmarłych biskupów i prezbiterów archidiecezji białostockiej zostanie odprawiona we wtorek 5 listopada o godzinie 12 w archikatedrze białostockiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Od 7 do 15 listopada w archikatedrze będziemy przeżywać doroczną nowennę opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Codzienna msza święta z homilią nawiązującą do nauczania i osoby błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki o godzinie 18. Dzień u Mamy to spotkanie młodzieży naszej archidiecezji, które w tym roku odbędzie się w sobotę 9 listopada. O godzinie 16 w archikatedrze będzie sprawowana msza święta, a po niej spotkanie w Zespole Szkół Katolickich. Gorąco zapraszamy wszystkich młodych do wzięcia udziału w modlitwie zawierzenia Maryi. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych Studnia zaprasza na kolejne spotkanie w piątek 8 listopada. Msza święta o godzinie 18 w archikatedrze w ramach nowenny, po mszy świętej spotkanie w sali Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego. Ukazał się nowy numer Druk Miłosierdzia, naszego periodyku diecezjalnego. Znajdziemy w nim artykuł przypominający osobę zmarłego w październiku świętej pamięci arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, a ponadto materiały o modlitwie za zmarłych, wierze w życie wieczne i drodze do świętości. W rubryce Wychowanie do wartości polecamy artykuł Poczucie własnej wartości i tożsamości nastolatka. Zapraszamy do lektury. Bardzo z serca dziękuję, że ten niedzielny poranek zdecydowaliście się Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok. Zachęcam do odsłuchiwania naszej audycji także w formie podcastów, polecania jej rodzinie oraz znajomym i w dowolnej chwili także powrotu do niej przez Was samych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sortie.